Twoje radio. Rozmowa dnia.
Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Magdalena Filiks, posłanka z ramienia Koalicji Obywatelskiej, jest gościem Twojego radia. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
W polityce gorący czas, a co za tym idzie intensywna praca. Pani poseł, kiedy pani znajduje czas na odpoczynek?
To chyba najtrudniejsze pytanie, jakie dostałam. Nie, no to pewnie, że teraz jest taki czas, kiedy wszyscy zintensyfikowaliśmy swój kontakt z naszymi wyborcami i działania polityczne, bo tak jak wszyscy odczuwacie, państwo również, jest gorący czas epidemii, pandemii, jest mnóstwo zgłaszanych do nas jako posłów problemów. Jesteśmy w trakcie wielu kontroli, zarówno w ministerstwach, jak i teraz ostatnio w całej Polsce, w biurach wojewodów. To jest tak naprawdę, te działania, to jest odpowiedź na to wszystko, z czym zwracają się do nas zaniepokojeni wyborcy we wszystkich zresztą okręgach, nie tylko tu w naszym regionie, więc tak, było posiedzenie Sejmu, dzisiaj też Komisja Gospodarki, no ale tak, jak już się dzień kończy, trzeba starać się trochę odpocząć, żeby zebrać energię na następny dzień, więc dajemy radę, ja daję radę.
Tym bardziej, tak jak pani wspomniała, również podczas pobytu na Pomorzu Zachodnim pracy nie brakuje. Ta ostatnia związana była ze wspomnianą już kontrolą w Urzędzie Wojewódzkim, kontrolą poselską. Dlaczego wybrała się pani na spotkanie z wojewodą Tomaszem Chińcem?
Czy jest kilka powodów. Przede wszystkim nasze kontrole w ministerstwach pokazały i wykazały nie tylko chaos, ale też bardzo dużo nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych. Pewnie państwo wszyscy słyszeliście o tych respiratorach kupionych od handlarza broni, o tych maseczkach bez atestów. To są miliony złotych wydane tak naprawdę z pieniędzy podatników, które i respiratory, które nigdy do nas nie dotarły.
No tutaj Komisja Obywatelska nie zostawia suchej nitki na rządzie. Mówi o braku spójnej strategii walki z wirusem, a także brakujących choćby szczepionkach na grypę.
I to też było tematem tej kontroli. Pani redaktor, do mnie się zwracają dziesiątki, czasem setki tutaj mieszkańców i mieszkanek naszego regionu. Tak naprawdę ludzie nie do końca są zorientowani nawet, co zrobić wtedy, kiedy się okazuje, że mają temperaturę. Te procedury, kiedy był czas, miesiąc, całe miesiące tak naprawdę, na to, żeby wypracować jasne dla społeczeństwa komunikaty, co robić, dokąd się udać. Ten czas został zmarnowany i teraz jesteśmy dzisiaj, chyba przekroczyliśmy 4000 zakażonych. Moja kontrola dotyczyła tego, że nie chciałabym, żeby moi wyborcy, wyborczyni, ale w ogóle wszyscy, nie tylko wyborcy koalicji, bo dotyczy to wszystkich mieszkańców naszego regionu, stanęli przed taką sytuacją, przed jaką stanęło już mnóstwo Polek i Polaków w całej Polsce. To jest kwestia brakujących łóżek, brakującego personelu. Zdaje się, że we wrześniu czy w październiku rząd został zaskoczony drugą falą pandemii, o której przecież mówiło się głośno przez ostatnie kilka miesięcy. I w tym celu też udałam się do wojewody, wystosowałam kilka pytań. Minęło kilka dni, no jeszcze nie dostałam na te pytania odpowiedzi, ale one dotyczyły tak naprawdę tego, jak administracja rządowa z rządem współpracuje, jaka jest strategia na najbliższy tydzień, dwa, trzy tygodnie, bo nie chodzi o to, żeby gasić pożary, które już wybuchają i być zaskakiwanym czymś, czym zaskoczeni być nie powinniśmy. Chodzi o to, żeby planować i myśleć do przodu, co się może wydarzyć za kilka dni i za kilka tygodni po to, żeby zadbać i zabezpieczyć zdrowie mieszkańców naszego regionu.
Administracja rządowa uspokaja. Tomasz Chińc mówi o tym, że będzie podwojona ilość łóżek w poszczególnych szpitalach. Wydaje się, że ta sytuacja jednak jest pod kontrolą.
Pani redaktor, ja po spotkaniu z panem wojewodą, który powiedział mi, nawet podał w tej pierwszej rozmowie liczbę zabezpieczonych łóżek, przyznaję, miałam takie poczucie, no nie dostałam jeszcze odpowiedzi na bardzo ważne dla mnie pytania, ale faktycznie w tej rozmowie pan wojewoda próbował mnie uspokoić i powiedzieć, że panuje nad sytuacją, ale już kolejnego dnia wszyscy zobaczyliśmy, co się dzieje w naszym regionie. Są reportaże w mediach, które pokazują, że ludzie, którzy zostają skierowani na badania, trafiają do szpitala klinicznego z temperaturą i wszystkimi, jakby z wszystkimi objawiami COVID-u, co upoważnia lekarza pierwszego kontaktu do takiego skierowania, i pacjent z temperaturą odchodzi spod szpitala klinicznego, ponieważ okazuje się, że zanim zostanie mu pobrany wymaz, zanim w ogóle będzie mógł się zbadać, czasami mija 4 czy 5 dni. Pacjenci, którzy przyszli w piątek, byli odsyłani na wtorek. Znaczy, że pacjent zostaje bez opieki, bez decyzji, bez diagnozy w domu, bez kwarantanny również, skazany tak naprawdę sam na siebie.
Utrudniony jest w ogóle kontakt z lekarzami pierwszego kontaktu, czy też z przychodniami. Często jest problem z tym, żeby się nawet dodzwonić.
co też powoduje cały ten chaos, ale nawet jeżeli już pacjent się dodzwoni, to jest coś, o czym ja alarmowałam, kiedy zaczęła się epidemia, kiedy ja się bardzo blisko przyjrzałam tym procedurom, które będą nam towarzyszyły. One już wtedy były, że tak powiem, niemądre i dzisiaj to jest tylko powielane, to znaczy, że przez te kilka miesięcy nikt nie wyciągnął wniosku. Otóż lekarz rodzinny ma również warunki, na których może pacjenta skierować na badania. Ja przeczytałam to rozporządzenie ministra zdrowia i nie dziwię się lekarzom, że tak też oponują w tej sytuacji, dlatego że jeżeli lekarz ma takie dwa warunki, a pierwszy mówi, że miałby fizycznie zbadać pacjenta, to jest znowu unieruchomienie byłoby przychodni lekarzy rodzinnej, bo pamiętajmy, że COVID nie jest jedyną chorobą, z którą pacjenci zgłaszają się do lekarza rodzinnego. Także narażanie innych pacjentów przychodni, żeby lekarz mógł skierować i żeby zbadał pacjenta z podejrzeniem COVID-u, jest w mojej ocenie niemądre. Zresztą słyszałam również opinię...
I jaka powinna być na to recepta?
Panie redaktor, mi się wydaje, że my już słyszeliśmy tak wiele opinii mądrych i wykształconych ludzi, że ja mogę je po prostu tylko powtórzyć. My nie zapanujemy w Polsce nad epidemią, jeżeli nie będziemy testować ludzi. Nie może się zdarzyć taka sytuacja już dzisiaj przy tak wysokiej liczbie zakażeń, że ktoś, kto miał kontakt z chorym, odsyłany jest na kwarantannę i nigdy nie badany. Epidemiolodzy od miesięcy alarmują, że więcej niż połowa ludzi może przechodzić epidemię bezobjawowo, ale zarażać. Jeżeli my dzisiaj nie testujemy pacjentów, nawet z objawami. Jeżeli mówimy pacjentom z gorączką, proszę przyjść za 5 dni na pobranie wymazu, to znaczy, że my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, która naprawdę będzie rodziła konsekwencje utraty zdrowia i życia milionek Polek i Polaków. No nie można przez wiele miesięcy powtarzać w kółko tego samego, że my musimy testować. Pan wojewoda w trakcie kontroli i rozmowy zapewnił mnie, że ma bardzo wysoką zdolność testowania w województwie, o ile dobrze pamiętam, bo nie mam jeszcze tego na piśmie, w granicach 4000 testów. Tylko co z tego, szanowni państwo i pani redaktor, że my mamy taką możliwość, jeśli pacjenci przez 5 dni nie są w stanie z objawami mieć pobranego wymazu z nosa, później czekają na te wyniki. Przecież z tymi pacjentami, z tymi chorymi coś przez ten czas się dzieje. Oni wracają do domu, oni mogą zarażać, nie wiedzą, czy są chorzy. Znaczy my nawet straciliśmy w regionie już sprawną zdolność testowania ludzi chorych. Natomiast tak jak dzisiaj i tak jak od miesięcy i od tygodni słyszę, o czym mówią fachowcy, których my powinniśmy wszyscy słuchać, politycy, oni cały czas mówią, że trzeba wręcz wyszukiwać tych osób, które mogą być potencjalnym źródłem zakażenia dla innych osób. Czyli tak naprawdę my powinniśmy testować nie tylko osoby z zakażeniami, a tutaj już jest problem, ale osoby, które miały z nimi kontakt. Znaczy dlaczego mamy ryzykować, że ktoś przesiedział 7 dni w domu, wraca do pracy, miał kontakt z osobą chorą i on nigdy nie został poddany testowi. Znaczy to jest coś niewyobrażalnego. My w ten sposób nigdy nie zapanujemy nad epidemią.
Powiedziała pani, że wyniki kontroli poselskiej, o wynikach jeszcze trudno mówić, bo tak naprawdę nie ma pani odpowiedzi na piśmie. Ale jak pani zdaniem i czy w ogóle region jest przygotowany na drugą falę?
Nie, moim zdaniem w ogóle Polska nie jest przez rząd przygotowana. My nie jesteśmy przygotowani na tą drugą falę, która nas tak zaskoczyła, a zaskoczyć nie powinna. To są zmarnowane miesiące na to, żeby wypracować procedury, politykę informacyjną dla pacjentów, żeby przygotować personel. My w maju jako Koalicja Obywatelska złożyliśmy projekt, który pani marszałek zamroziła, w którym zwracaliśmy się o to, żeby testować bez żadnych warunków personel medyczny. Pan wojewoda dzisiaj informuje mnie, że jest problem z personelem medycznym, ale wszyscy słyszymy, jak wiele personelu medycznego jest zakażone czy zarażone i jest wyłączone z pracy. Jeżeli Sejm nie zdecydował się w maju podjąć takiego prawa tak naprawdę przyjąć, żebyśmy testowali personel DPS-ów, żebyśmy testowali personel służby zdrowia, to nie możemy dzisiaj być zdziwieni w październiku, że będzie brakowało personelu. Tak jak mówię, spod namiotu, gdzie robi się badania, darmowe badania, bo nie stać Polek i Polaków na to, żeby płacić 500 zł za badania. Stamtąd odsyłani są ludzie z gorączką, którzy przyjdą tam ze skierowaniem. To są też alarmujące, takie właściwie już mrożące krew w żyłach relacje lekarzy, którzy mówią, że stało się coś takiego, że do szpitali trafiają bardzo zaniedbani pacjenci, którzy również byli zdalnie leczeni przez ostatnie miesiące. To są przewlekłe zapalenia płuc, to są zaniedbania w wielu innych kwestiach i chorobach, więc tak naprawdę należy się spodziewać tego, że w pewnym momencie absolutnie do zera niewydolna będzie służba zdrowia i tak naprawdę to rząd ponosi dzisiaj za to odpowiedzialność.
Pani nie była jedyną posłanką Koalicji Obywatelskiej, która dokonała tak zwanej kontroli poselskiej, bo tego typu akcja została przeprowadzona w całej Polsce. Do wszystkich urzędów wojewódzkich weszli posłowie z zapytaniem, w jaki sposób kraj jest przygotowany, poszczególne regiony są przygotowane na pandemię.
Tak, to była nasza taka akcja właśnie, jak pani redaktor powiedziała, ogólnopolska w całym kraju. Ona jest też połączona z kontrolami w ministerstwach, które na bieżąco są prowadzone przez naszych posłów i posłanki. Wyniki tej kontroli to jedno, ale drugie to być może, ja mam taką głęboką nadzieję, że to sprowokuje administrację rządową do tego, żeby jednak posłuchać fachowców, żeby jednak podjąć działania, żeby przede wszystkim budować strategię do przodu. To nie może polegać na tym, że wychodzą politycy na konferencje i cały czas mówią, że jest wszystko dobrze, dlatego że my wszyscy, ja również, ale wszyscy czujemy na swojej skórze, że nie jest dobrze. Graniczy z cudem dostać się do lekarza, graniczy dzisiaj z cudem dostać skierowanie na badania. Tak naprawdę to są też dodatkowe...
Pandemia dotyka nas wszystkich i staje się tematem numer jeden i to jest bezdyskusyjne. Ale czy to nie jest tak, że ona przesłania inne ważne dla Polski sprawy?
Znaczy na pewno ta pandemia przyniosła wiele ofiar tego zaniedbania ze strony rządu, bo ja chciałabym na przykład podzielić się z Państwem czymś, co jest dla mnie w ogóle bardzo trudną sprawą. Do mnie trafiają ludzie z takimi problemami. To jest kwestia tego, co się stało z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Znaczy ludzie przez całe miesiące mają niewypłacane zasiłki. ZUS zalega z wypłatą zasiłków czasem nawet 4 miesiące. To są ludzie na zwolnieniach, to są kobiety w ciąży, to są samotne matki. Mam takie przypadki, kiedy od kwietnia do sierpnia ludzie zostawali bez środków do życia, dlatego że ZUS został obłożony dodatkowymi zadaniami i po prostu też przestał się wyrabiać. Mamy zapchane sanepidy, które, ja przypomnę Państwu, jaka była reakcja rządu, kiedy to samorządowcy apelowali, żeby część odpowiedzialności jednak im oddać, żeby oni mogli decydować na bieżąco o tym, co się będzie działo, kiedy będzie mieli zakażenia w szkołach i tak dalej. Rząd postanowił, że będzie sam tym zarządzał, nie oddał żadnych kompetencji samorządom. Dzisiaj sanepid nie jest w stanie już na bieżąco śledzić tych ognisk i reagować tak szybko, jak należy, kiedy trzeba na przykład część szkoły przekierować na naukę zdalną. To wszystko dzisiaj jest w rękach sanepidu i również rodzi kłopoty. Ale prawda jest taka, że przez ten cały czas, przez ostatnie tygodnie, my wszyscy i państwo i szeroka opinia publiczna śledziliśmy to, kto będzie miał jakie ministerstwo, jakie będą zmiany w rządzie. Znaczy to jest ten czas, który powinien być przepracowany z ekspertami, z lekarzami, kiedy sztaby kryzysowe powinny mieć przygotowane scenariusze na wszystko, co się wydarzy i jak widać, to się nie wydarzyło. Ja chciałam przypomnieć, że minister zdrowia kilka dni temu na konferencji powiedział, żebyśmy przygotowali się na to, że w ciągu najbliższych dni aż do 1500-2000 dojdzie liczba zakażeń, ale jest to pod kontrolą. Znaczy ja nie wiem, co powiedziałby dzisiaj na to minister zdrowia w odniesieniu do tamtej konferencji, bo dzisiaj przekroczyliśmy 4000 i epidemiolodzy, lekarze alarmują o braku miejsc, o braku personelu. To znaczy, że nikt tutaj nad niczym nie panuje, że nie ma strategii do przodu. Jest strategia gaszenia pożarów, co tak naprawdę przypłacą w Polsce Polki i Polacy życiem i zdrowiem, pani redaktor. Stąd mamy tak mocno pełne ręce pracy, stąd tyle interpelacji, tyle kontroli, stąd staramy się to monitorować, apelować i wzywać. Bardzo często też nie na konferencjach czy poprzez media, tylko tak naprawdę poprzez kontakt z politykami partii rządzącej, żeby naprawdę wzięli sobie na poważnie do serca i do głowy to, co się może wydarzyć za tydzień, dwa albo za dwa miesiące.
I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Magdalena Filiks, posłanka z ramienia Koalicji Obywatelskiej, była gościem Twojego Radia.
Pięknie dziękuję i pozwolę sobie pani redaktor skorzystać z tych 5 sekund. Ja naprawdę apeluję do Państwa, dbajmy o siebie i bądźmy solidarni. Nośmy te maseczki, nawet jak nie rozumiemy do końca, po co one są, bo część ludzi tak ma. Zadbajmy o naszych bliskich, o ludzi starszych, o innych, którzy mogą nie dostać należytej pomocy i po prostu stracić życie. Nośmy wszyscy maseczki.